Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji po weekendzie. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I przypominamy numer telefonu do naszego studia, zachęcając Państwa jednocześnie do udziału w naszym programie 510 37 i 36. W każdej sprawie proszę dzwonić, komentować tematy dzisiaj poruszone. A jakie to będą tematy? Najpierw będzie coś o szkole. No pięknie zaczęła się szkoła, witaj szkoło na wesoło. No i zaczęły się schody różnego rodzaju, między innymi schody z podręcznikami. W tej sprawie mamy informacje od rodziców. Przede wszystkim chodzi o szkoły ponadpodstawowe, bo jak wszyscy wiemy, w szkołach podstawowych te podręczniki są refundowane, właściwie są, można powiedzieć, wypożyczane uczniom, rodzicom. No po jakimś czasie, kiedy skończy się ich użytkowanie, trzeba te podręczniki oddać. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, no tutaj już takiego luksusu nie ma, te podręczniki po prostu trzeba kupić. I okazuje się, co sygnalizują nam rodzice, że trzeba je kupować dosyć często. Nie wiemy, czy to jest związane z częstymi zmianami podstaw programowych, czy takie decyzje podejmują dyrektorzy szkół. No ale sytuacja jest niepokojąca, jeżeli podręcznik, który ma 2 lata, był aktualny jeszcze 2 lata temu do danego przedmiotu, teraz przestaje być aktualny i trzeba kupić dla kolejnego dziecka zupełnie nowy podręcznik. Jeżeli to jeszcze jeden tylko, około 50 zł, nie ma tragedii, ale jeżeli cały komplet i nauczyciele, i szkoła wymaga, by wymienić cały komplet, no to kwota już dochodzi do nawet 600 zł. Między innymi o tym dzisiaj w czasie reakcji. Także wrócimy do tematu szczurów. No niestety, w naszym mieście tych zwierząt jest dużo i coraz więcej. Nasza słuchaczka poskarżyła się, że szczury grasują zupełnie bezkarnie po jej mieszkaniu. I na ten temat już rozmawialiśmy właśnie z naszą słuchaczką, a dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Będzie przedstawiciel firmy deretyzacyjnej w naszym mieście, który opowie ogólnie o problemie i jak sobie z nim radzić. No i także porozmawiamy z sanepidem. Czy ten adres jest właściwy, by prosić o interwencję i o pomoc w razie, gdyby w naszym domu, w mieszkaniu, w kamienicy, w bloku pojawiły się szczury. No i na koniec będzie o TBS-ach. Nasza słuchaczka już jakiś czas temu zapytała, czy można wykupić takie mieszkanie. Jeżeli już od lat spłacany jest kredyt i może nawet spłacony w całości, czy istnieje taka możliwość? No, ale na początek nie można nie zauważyć, że działo się w niedzielę. Działo się w niedzielę, przede wszystkim pokonaliśmy Finlandię. A po tym pokonaniu Finlandii jeszcze zaćmił się księżyc. No i co było rano? Trzeźwy poranek.
Cześć, witam serdecznie. Dzwonię z węzła drogowego, tego patchworka, który został stworzony przez urzędników oraz projektantów. Nie dość, że rondo jest nieforemne, nie sprawdza się, zaprojektowane tak, żeby zmienić pierwszeństwo, żeby droga wojewódzka nie miała pierwszeństwa i wszyscy stoimy od strony Pilchowa, Polic. No to jeszcze dzisiaj panowie policjanci stwierdzili, że trzeba przeprowadzić kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami i tradycyjnie przy jednostkach wojskowych zrobili sobie rękaw. Mamy drogę dwujezdniową. Każda jezdnia ma 2 pasy ruchu, oddzielona zielenią. Czy nie można przeprowadzać tej kontroli w taki sposób, aby nie zakłócać płynności ruchu? I tak korek się utworzył, jest w tej chwili godzina 9:00, w tej chwili się rozładowuje to wszystko dopiero. A tak wszyscy stali sobie aż do Pilchowa, bo jest przeprowadzana kontrola trzeźwości. I tak pół godziny przeszło, stojąc w zatorze drogowym, zjedzaliśmy znowu las pomiędzy miejscowościami Pilchowo a Głębokie. Czy to jest po prostu normalne, bo to już nie przychodzi ludzkie pojęcie, żeby takie numery odwalać na raziuwa.
Dziękujemy. Trochę to przykre, że stało się to tradycją po raz kolejny. W naszym programie już o tym mówiliśmy i rozmawialiśmy z policją i wskazywaliśmy na dane samej policji. Dane, które dostarcza Komenda Główna Policji, Wydział Ruchu Drogowego. Dane mówiące o tym, że najwięcej wypadków i kolizji z udziałem nietrzeźwych kierowców jest w godzinach, uwaga, od 17 do godziny 20, a nawet 22. W różnych województwach różnie się to rozkłada, bo te dane są dosyć szczegółowe, no ale w Ogólnie chodzi właśnie o popołudnie i wieczór, zwłaszcza w weekendy. Najmniej tych wypadków kolizji jest rano. I to rano w poniedziałek i wtorek. Więc jeżeli trzeźwy poranek ma mieć ten wymiar prewencyjny, to ja proponuję trzeźwy poranek przenieść właśnie, i już to mówiłem, przenieść na popołudnie i wieczór, i niech to się nazywa trzeźwy wieczór. I wtedy takie zmasowane kontrole. Nie byłoby korków, ludzie nie staliby pół godziny na drodze z Pilchowa do Szczecina, spiesząc się do pracy i dzieci do szkoły i tak dalej, i tak dalej. W moim przekonaniu nie ma to nic wspólnego z prewencją. Takie jest moje zdanie. Jeżeli porównać te właśnie dane, o których mówiłem i które sprawdziliśmy i o których mówiliśmy na antenie, to gdzie tu ta prewencja? Chyba że policja przekona mnie i opowie o tym, że takie same albo nawet w większej liczbie prowadzone są kontrole również po południu i wieczorem. Ale nie mamy informacji. Ja nigdy nie słyszałem o trzeźwych wieczorach czy trzeźwych popołudniach. 510, 37 i 36. Sporo także ostatnio w czasach reakcji było o przystanku postoju Kiss and Ride przy dworcu głównym w Szczecinie. Dwa takie postoje są u góry na Owocowej i na dole na ulicy Kolumba. I od lat, jeszcze przed remontem, wielkim remontem i przebudowie ulicy Kolumba, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że cały czas ten Kiss and Ride na Kolumba jest zastawiony przez taksówkarzy. Właściwie zrobili sobie z tego postój taksówek. Nie ma co owijać w bawełnę. Tak po prostu wygląda sytuacja. Wszystkie możliwe służby w tym mieście, również radni, rozmawialiśmy ze wszystkimi i to jest nieprawdopodobne, ale wygląda na to, że miasto ze wszystkimi swoimi służbami, instrumentami, z całą technologią, kamerami jest bezsilne wobec tego i czterech panów tam stoi, nic sobie kompletnie z tego nie robi. Komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, taksówka Wyszek się kłania z tej strony. Mam taką prośbę, jeżeli Radio Szczecin naprawdę zamierza podzwonić, podpytać, jak to jest z takimi Kiss and Ride w innych miastach, to może dla równowagi zapyta się również, co jest bliżej głównego wyjścia, Kiss and Ride czy postój taksówek. Ja cały czas uważam, że w tym miejscu, gdzie jest Kiss and Ride, powinien być postój, a Kiss and Ride po drugiej stronie, te paręnaście metrów dalej. I to by problem rozwiązało całkowicie. Dziękuję, miłego.
Proszę pana, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli pan siedzi w taksówce, to może lepiej by było, gdyby taki postój został po prostu zorganizowany na peronie i ludzie wysiadając z pociągu od razu wchodziliby do taksówki. Natomiast postój taksówek jest naprawdę niedaleko od tego aktualnego postoju Kiss and Ride, bo to zaledwie kilkanaście, no maksymalnie 20 metrów, więc nie widzę problemu. Natomiast uważam, że Kiss and Ride jest w idealnym miejscu, to jest miejsce dla ludzi, dla Szczecinian, nie tylko Szczecinian, dla tych wszystkich, którzy przywożą i zabierają pasażerów, i tam powinien pozostać. Natomiast, tak jak wspomniałem, jest on właściwie nie do użytku, dlatego że taksówkarze zajmują cały czas to miejsce. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy, w piątek na ten temat rozmawialiśmy z policją znowu. To nie była pierwsza rozmowa z policją, tym razem z panem Pawłem Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Policjant, który przyjeżdża na miejsce, ma obowiązek zgodnie ze sztuką policyjną wysłuchać obu stron tak zwanego konfliktu, w związku z czym rozmawiamy również też z kierowcami taksówek, którzy też zwracają uwagę na pewien problem. Oni muszą tam po prostu zatrzymać się, chociażby na chwilę na tym miejscu Kiss and Ride, ponieważ ich miejsca specjalnie wyznaczone do postoju taksówek również są zajmowane przez mieszkańców Szczecina, którzy nie są do tego uprawnieni. To też sprawdzamy i takie osoby również też są karane. Nie zawsze takie zachowanie kierowcy taksówki wynika z tak zwanej cwaniackiej bezczelności. Po prostu jest to czasami pewna konieczność. A karanie mandatem no nie zawsze przynosi skutek zamierzony. Czasami jest to odwrotny skutek. Jeżeli ten mandat jest wysoki, to faktycznie tak jest. Natomiast za to konkretne wykroczenie weryfikator mandatu przewiduje karę maksymalnie 100 zł i jeden punkt karny. Kiedy oczywiście taki kierowca odmawia przyjęcia mandatu, no my wówczas kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Sąd tutaj ma troszeczkę większe możliwości, ale my z kolei musimy to bardzo mocno udokumentować, występując ze wnioskiem o ukaranie do sądu. Między innymi, no tak jakby zawinienie musi być udowodnione, chociażby w postaci nagrania czy też zdjęcia. Rzadko się to udaje właśnie w tamtym miejscu, no w związku z czym pewne wnioski no, upadają. Niestety tam monitoringu nie ma, no i warto powiedzieć, że jeszcze, ponieważ my o to nie tylko w tym miejscu, ale również w innych miejscach miasta wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta, no i ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to proces troszeczkę długotrwały.
Jesteśmy w kontakcie z miastem i zadajemy pytanie również drogą mailową, kiedy taki wniosek do miasta wpłynął od szczecińskiej policji, żeby zainstalować w tym miejscu monitoring, jakąś jedną kamerę, która by dokumentowała te wykroczenia, i zapytać miasto, jeżeli taki wniosek wpłynął, to kiedy ewentualnie możliwa jest realizacja i jakie warunki muszą być spełnione, aby w ogóle do zainstalowania kamery tam mogło dojść. Natomiast jeżeli chodzi o tę nieskuteczność karania mandatem, czy też przeciwskuteczność, o której mówił pan Paweł Pankał, no proszę państwa, to jest wykroczenie. Policja jest od tego, żeby pilnować porządku i w razie wykroczenia, żeby zastosować odpowiednie przepisy. To jest bardzo proste. Krótka, prosta sprawa. Jeżeli jest przekroczenie, stoi tam znak drogowy, zakaz postoju powyżej jednej minuty, który jest zdefiniowany w prawie i zgodny z przepisami, to policja jest od tego, żeby egzekwować prawo i nałożyć mandat i tyle, a nie opowiadać o tym, czy to jest skuteczne, przeciwskuteczne i jak bardzo skuteczne. Podobnie jest jak ze sprawą rozwiązywania konfliktu. Jakiego konfliktu? Tam jest postój taksówek nieopodal, jak już mówiłem. Wielokrotnie tam i ludzie jeździli i opowiadali. Ja też widziałem to. Tam nigdy żaden samochód nie będący taksówką nie stał, bo stać nie może, bo ten postój taksówek podkreślam, jest zajęty przez taksówki. Natomiast taksówki stoją na Kiss and Ride notorycznie i o tym wszyscy opowiadają.
Odnośnie tego Kiss and Ride na Kolumba, pan tutaj mówił, policjant, że mieszkańcy stają na postojach taksi. No dobrze, a poparte dowodami oczywiście, może i tak jest, nie wiem, przejeżdżam tyle razy i nie wiem, może raz widziałem w życiu taką sytuację, ale do czego dążę? Chodzi mi o ten stricte, o ten Kiss and Ride. No z racji pracy przejeżdżam tamtędy, myślę, że kilkanaście razy dziennie nawet i po prostu tam stoją zawsze ci sami taksówkarzy. No to nie jest jakaś sytuacja, że tam po prostu, nie wiem, oni się jakoś rotują czy coś, tylko zawsze ci trzej, cztery, ci sami cwaniacy, no bo inaczej nie można. Tylko co z tego, że to jest nagrywane? Ja mam na kamerach też, na kamerze swojej samochodowej to ponagrywane, jak prawo leży i nie ma jak tego udowodnić. Także oni z tego korzystają po prostu, z tego, że prawo jest dziurawe, nie ma jak wyciągnąć konsekwencji. Wczoraj byłem świadkiem sytuacji, że jeden pan, jak zobaczył jadący patrol policji, to po prostu odjechał i tyle. W sumie nie dziwię się im, że to robią, ponieważ skoro nie ma jak tego wyegzekwować, tak to wygląda, jak wiele rzeczy w tym kraju. Więc dopóki jakaś zmiana nie zostanie poczyniona, albo właśnie kamery, i jak policja nie pomoże Straży Miejskiej, no to będzie tak jak jest i będziemy za 5, za 10, za 15 lat rozmawiać o tym samym.
Czyli można powiedzieć taki pomnik bezradności w naszym mieście, czyli Kiss and Ride. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Tego tematu nie zostawimy, będziemy kontynuowali. No następnym krokiem jest miasto i zapytanie, czy rzeczywiście od policji wpłynął wniosek o zainstalowanie tam kamery i co, jeżeli wpłynął, to co z tym wnioskiem dalej? Teraz przenosimy się na ulicę Milczańską. Ta ulica stała się bardzo mocno obciążona z racji tego, że stanowi objazd remontowanej ulicy Powstańców Wielkopolskich. No i samochody w dużej liczbie muszą zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, o czym opowiada nasz słuchacz.
Na ulicy Milczańskiej przy Biedronce nie ma sygnalizacji świetlnej dla pieszych, ani no i oczywiście i dla pojazdów, a w związku z tutaj przebudową, aczkolwiek i wcześniej, tak, jest duży problem, bo jest przebudowana Powstańców Wielkopolskich. Wszystkie pojazdy skręcają łącznie z autobusami i tym autobusem komunikacji zastępczej 811, który ma dosyć wysoką częstotliwość kursowania. I nawet jak wsiadam na przystanku na Częstochowskiej, to poprzez to, że piesi, tym bardziej, że zaczęła się szkoła, to co chwilę przechodzą, to wychodzą z Biedronki i te pojazdy są blokowane. I czasami z tego przystanku Szczęsłochowskiej do tego przystanku na Milczańskiej, obojętnie czy to autobusem 53 czy 811, to jedzie się koło 10 minut. Jest tam blokowane właśnie co chwilę przez pieszego. Jakby tak zrobić sygnalizację, nie wiem, minutę dla pieszych, 4 minuty dla pojazdów, to jestem święcie przekonany, że rozładowałoby ten korek, który się tworzy nawet od wyjazdu z Ruskiej już, bo te pojazdy przez ten objazd z Budzieszyńskiej wyjeżdżają z Ruskiej, skręcają w Orawską, następnie w Częstochowską i jest od razu skręt w ulicę Milczańską i jest przejście dla pieszych.
To będziemy pytać o tę Milczańską, o to przejście dla pieszych i o ewentualną możliwość zainstalowania tam, no może tymczasowej sygnalizacji świetlnej, która by trochę usprawniła ruch. Teraz z nami jest pani Agnieszka Lisowska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dzień dobry pani Agnieszko, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy o podręcznikach dla szkół ponadpodstawowych, liceów i innych także. Otóż mamy sygnały od rodziców, że w szkołach, liceach zwłaszcza, tutaj mam na myśli jedno konkretne liceum, ale nie powiem o jakie chodzi, że no, jest wymagany zakup podręczników i to całego kompletu, mimo że jest to ta sama klasa, ta sama szkoła, te same przedmioty i rodzice posiadają podręczniki starsze, nieco starsze, ponieważ wydane 2-3 lata temu. Pani Agnieszko, jeżeli chodzi o podstawówki, to tutaj prawo ściśle określa, że podręcznik musi być używany przez co najmniej 3 lata, tak?
Tak, jest artykuł 22 AB ustawy o systemie oświaty, w którym jest wskazane wprost, że zestawy podręczników wprowadza się w szkołach, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej na minimum 3 lata. Czyli to ten przepis obejmuje również szkoły ponadpodstawowe.
Ponadpodstawowe, podkreślmy tak. To, minimum 3 lata musi obowiązywać zestaw tak. podręczników, tak?
Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata.
Dobrze, więc to mamy to jest bardzo ważna informacja i teraz pytanie, czy ten przepis działa niezależnie od tego, czy w międzyczasie doszło do zmiany podstawy programowej?
Jeżeli dyrektor może zmienić ten zestaw podręczników, jeżeli w takich dwóch konkretnych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, czyli na przykład wypadł on z rynku, albo jeżeli jest konieczność uzupełnienia zestawu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych. Więc w tym przypadku na przykład od tego roku mamy nowy przedmiot i można do tego zestawu dołożyć podręcznik do nowego przedmiotu.
Dobrze, dołożyć, ale mówimy o przedmiotach istniejących. Powiedziała pani, że przepis mówi 3 lata co najmniej, musi ten podręcznik być używany, musi być aktualny. Zapytałem, jeżeli podstawa programowa, przypuśćmy w przedmiocie geografia, zmieniła się. Przykładowo, nie wiem, czy się zmieniła, to nieistotne. Czy również ten przepis działa, czy wtedy jest możliwość wymiany i oczekiwania od rodziców, że kupią nowy?
Mieliśmy w zeszłym roku taką sytuację, że podstawa programowa w większości przedmiotów została uszczuplona o mniej więcej 20% i wtedy padały pytania o konieczność kupowania podręczników, które będą zawierały informacje o tym, co wypadło z tej podstawy programowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Te zeszłoroczne zmiany w podstawie programowej informowało, że nie ma konieczności kupowania nowych podręczników i zaznaczało, że zarówno w roku 2024 i 2025 i w następnym roku uczniowie mogą korzystać z dotychczasowych podręczników, bo nauczyciel po prostu może pominąć fragmenty, które wypadły z podstawy programowej.
Wie, tak, dobrze.
Jeśli chodzi o ten rok, zmiana w podstawie programowej obejmuje pojawienie się dwóch nowych przedmiotów, to jest edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna oraz zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego.
Dobrze, pani Agnieszko, ale pomijamy, bo edukacja zdrowotna jest przedmiotem nieobowiązkowym, obywatelska nie pamiętam.
Obowiązkowym,
natomiast do edukacji zdrowotnej póki co nie ma podręcznika.
Tak, ale są materiały edukacyjne. Nauczyciel nie ma konieczności korzystania z podręczników. Okay. Może stworzyć program na podstawie podstawy programowej i materiałów, które zostały przygotowane.
Pani Agnieszko, więc stan mamy taki, że minimum 3 lata jest to rozporządzenie i teraz zapytam o te stanowisko Ministerstwa Edukacji, o którym pani wspomniała. Przy uszczupleniu podstawy programowej ministerstwo wypowiedziało się, że nie ma konieczności wymiany podręczników. Czy to jest także w formie rozporządzenia?
Pamiętam na pewno, że była to informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie powiem teraz, czy to było rozporządzenie, bo tego nie sprawdziłam przed rozmową. Nie pamiętam.
Dobrze. Pani Agnieszko, to w takim razie mamy dosyć jasny stan, nazwijmy to prawny. Co w sytuacji, kiedy jednak dyrektorzy szkół oczekują od rodziców, wymagają wymiany tych podręczników, podkreślam, w okresie krótszym niż 3 lata. Czy można jakoś interweniować, przeciwdziałać takim decyzjom?
Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że dyrektor szkoły ustala taki zestaw podręczników na podstawie, po pierwsze, propozycji zespołów nauczycieli, którzy uczą danych przedmiotów, ale po drugie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Więc to jest jakby pierwszy taki krok racjonalizujący, że z jednej strony są to propozycje nauczycieli, a z drugiej strony zasięgana jest opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Po drugie, nie wiem, jak w tym konkretnym przypadku, o którym pan mówi, bo być może te 3 lata właśnie minęły. To jest możliwe. Musielibyśmy zajrzeć w dokumenty konkretnej szkoły, żeby odpowiedzieć na to pytanie. A trzecia sprawa, ustalanie zestawu podręczników, to jest z jednej strony kompetencja, z drugiej odpowiedzialność dyrektora szkoły. Dlatego w takiej sytuacji zachęcałabym rodziców do rozmowy z dyrektorem, spokojnego wyłuszczania swoich argumentów, wysłuchania argumentów drugiej strony. Być może ta zmiana jest w jakiś sposób uzasadniona i spróbowania znalezienia porozumienia z dyrektorem szkoły.
Dobrze, pani Agnieszko, ale jeżeli zmiana programowa, duże zmiany programowe, o których pani wspomniała, polegały na jakimś uszczupleniu.
To były małe zmiany.
Małe zmiany, dobrze, małe zmiany na uszczupleniu, więc jaki sens ma wymienianie podręcznika? Nawet Ministerstwo Edukacji powiedziało, że to nie ma sensu. Nauczyciel przecież wie, co wypadło z tej podstawy i z powodzeniem może korzystać ze starego podręcznika. Więc ja nie bardzo widzę tutaj pola do dyskusji z dyrekcją. Tym bardziej, że zakup nowych podręczników, na przykład całego kompletu, to jest około 600 minimum złotych, tak? 500, 600, 700 nawet.
Tak jak zaznaczyłam, nie znam tego konkretnego przypadku. Dobrze. Nie wiem, w jaki sposób dyrektor uzasadnia. Może na przykład pojawiła się grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami i tam pojawiła się propozycja zmiany. Taka zmiana też może być uzasadniona. Jeśli chodzi o zmiany małe, duże, to faktycznie w zeszłym roku było uszczuplenie podstawy programowej o 20%. W tym roku 2 nowe przedmioty i zmiana podstawy programowej z WF-u. A w przyszłym roku czeka nas większa zmiana, bo te główna zmiana podstawy programowej jest planowana na 26 rok. Także myślę, że tutaj będziemy mieli większe zmiany. W tym konkretnym przypadku nie mogę powiedzieć nic więcej. To trzeba byłoby zajrzeć w dokumenty, porozmawiać z dyrektorem, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Być może jest logiczne uzasadnienie tej decyzji.
No może to kuratorium sprawdzić, czy mieliście takie sygnały w tym roku szkolnym?
Mieliśmy takie sygnały, sprawdzaliśmy i wszystkie sprawy zostały wyjaśnione.
A w jaki sposób?
W sposób, który zadowolił obie strony.
Dobrze. Znaczy, rodzice nie wydali za dużo pieniędzy, a dyrekcja jednak wprowadziła te zmiany, których pragnęła, tak?
Które były konieczne.
Które były konieczne. Pani Agnieszko, czy można zgłosić się do kuratorium, jeżeli te wszystkie środki mediacyjne zawiodą i kuratorium pomoże? No bo już tutaj pani wspomniała, że pomogło. Raz.
Jeżeli faktycznie nie ma możliwości dojścia do porozumienia z dyrektorem w tej sprawie, można zgłosić się oczywiście do kuratorium, tylko tutaj zaznaczam, nie może to być zgłoszenie w jakiejś szkole, tylko trzeba podać konkretny przypadek.
Naturalnie.
Konkretny przypadek, konkretna szkoła i jakiej klasy to też dotyczy, żeby wizytator mógł w rozmowie z dyrektorem ustalić fakty, spojrzeć w dokumenty i oprzeć się po prostu na dokumentacji i sprawdzić, jak sprawa wygląda faktycznie, bo czasem rodzice po prostu nie znają wszystkich aspektów pracy szkoły.
No ale już poznali z naszej audycji, że minimum 3 lata, że ministerstwo zaleca jednak nie wymienianie tych podręczników, ponieważ...
Zaznaczam, że to było zalecenie w zeszłym roku wydane, tak?
Aha, to mogło się zdezaktualizować. No tak.
Zalecenie, które było, znaczy inaczej, o informacji.
Sytuacja jest dynamiczna.
Ministerstwa wydana w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było bardzo dużo zapytań o zmianę podręczników w związku z uszczupleniem podstawy programowej.
Dobrze. Pani Agnieszka Lisowska polecała Kuratorium Oświaty tutaj jako narzędzie do rozmowy z dyrekcjami szkół. Gdyby takie rozmowy w cztery oczy nie pomogły, dziękuję pani Agnieszko za rozmowę i za udział w czasie reakcji. A państwa prosimy oczywiście o sygnały, komentarze. Jeżeli ktoś widzi, może myśleć, że są jakieś nieprawidłowości, może za dużo pieniędzy trzeba wydać na nowe podręczniki, to prosimy o kontakt mailowy również. Można dzwonić 510 37 36 do studia, to jest numer. 32 na końcu to jest numer czujny. No i adres mailowy czas reakcji @radioszczecin.pl. Jesteśmy przy tematyce szkolnej. Witam, piszę z problemem, jaki rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 14 mają z dowożeniem dzieci do szkoły. Mianowicie chodzi o brak bezpiecznego miejsca, gdzie można bezpiecznie wysadzić lub odebrać dziecko ze szkoły. Sama szkoła posiada niewielkie dwa parkingi, jeden dla pracowników placówki oraz drugi przy wjeździe zaraz za bramą, z którego korzystają rodzice. Ciasno, ale jakoś do tej pory rodzice sobie dawali radę. Czasem trzeba było chwilę poczekać. Ktoś odjechał i można było bezpiecznie odprowadzić lub odebrać dzieci. Po interwencji pani dyrektor na wjeździe do szkoły stanęła sympatyczna pani policjantka, która na polecenie dyrektora oraz zgodnie ze stojącym na wjeździe znakiem zakazu nie wpuszczała już nikogo na teren szkoły, odsyłając rodziców na ulicę Rolną. Gdzie, jak wszyscy w Szczecinie wiedzą, na ulicy Rolnej, jak i Strzałowskiej, ze względu na szpital onkologiczny, znalezienie miejsca jest praktycznie niemożliwe, porównywalne do wygrania szóstki w lotka. Fragment przeczytałem tego maila, bo już w czwartek w ubiegłym tygodniu go czytaliśmy, mając nadzieję, bo dzwoniliśmy do szkoły podstawowej numer 14, rozmawialiśmy i szkoła nam początkowo obiecała, że ustosunkuje się do tego, że zabierze głos, że weźmie udział w naszym programie. Nic z tego. Nic z tego. Dzisiaj szkoła nas odesłała do organu prowadzącego, czyli do Urzędu Miasta w Szczecinie. Przykro nam z tego powodu. A jak wygląda ta szkoła, jak wygląda ulica Strzałowska i ta ulica Rolna wspomniana w mailu, to mogą państwo zobaczyć na mapach, jeżeli ktoś się nie orientuje. Nie ma absolutnie tam możliwości zaparkowania. No po prostu nie ma, nie istnieje. Jeżeli nie ma jakiegoś parkingu przy szkole przewidzianego do parkowania, choćby krótkiego, tak jak tutaj słuchacze sugerują, żeby odprowadzić bądź odebrać dziecko, to ja nie wiem, gdzie to zrobić na tej Strzałowskiej i na Rolnej. 510, 37 i 36. Teraz będzie o deratyzacji. Mam nadzieję, że z nami jest już gość. Pan Robert z firmy, która zajmuje się między innymi deratyzacją właśnie w Szczecinie. Dzień dobry, panie Robercie, witam w czasie reakcji.
Jarnet Robert, witam. Witam redakcję, witam słuchaczy.
Dzień dobry. Napisał do nas słuchacz: zwracam się z uprzejmą prośbą o pilną interwencję dotyczącą deratyzacji we wspólnocie mieszkaniowej obejmującej budynki przy ulicy Heleny od numeru 13 do 24 i ulicy Naruszewicza od 17 do 18. W piwnicach i szybach po dawnych rurach ciepłowniczych biegnących wzdłuż budynku pod piwnicami zalęgły się szczury. Jedno z wejść, które zrobiły sobie gryzonie, znajduje się pod chodnikiem wejściowym do klatki numer 23 i zdjęcie w załączniku. Sprawa jest o tyle pilna i zagrażająca mieszkańcom, że szczur wszedł na balkon mieszkania przy ulicy Heleny i próbował wejść lub nawet wszedł do środka mieszkania. Na szczęście nikogo nie zaatakował i został na balkonie. Szczury regularnie widywane są przy śmietnikach. Jest to bardzo niepokojące. Urząd Miasta, proszę o pilną interwencję i deratyzację. Straż Miejską o skontrolowanie zarządcy budynku, bo owszem, trutki na szczury leżą w piwnicy, ale od lat te same, niewymieniane i z pewnością takie, które już nie działają tak jak powinny. I sprawdzenie, czy wszelkie procedury są przez niego przestrzegane. Kontaktowaliśmy się z zarządcą tej nieruchomości, to jest firma Perfect. I nikt nie chciał skomentować tego na naszej antenie. Dowiedzieliśmy się tylko, że jakieś działania będą podjęte. W takim razie skontaktowaliśmy się z panem Robertem, który zajmuje się właśnie deratyzacją. Panie Robercie, to może najpierw ogólnie, czy mamy w Szczecinie problem i czy on jest poważny?
Problem jest duży ze względu na to, że osiedla działają jakby przetargowo. Przetargi zazwyczaj są wybierane wyłącznie, decyduje przy tym wyłącznie najniższa cena, tak? No a najniższa cena równa się, tak, no...
Różna się jakość z reguły, tak? Cena równa się jakość. Nie zawsze to działa, ale bywa. Często. No dobrze, czyli zarządca...
Na cenę, tak, tak. Trutki są na papierowych tackach, powiedzmy, no monitoringi nie są wykonywane na zewnątrz. Jak zapewne pan redaktor też zauważył na swoim osiedlu, tak, pewnie nie widział żadnych karmników deratyzacyjnych na zewnątrz, jest to problem, bo szczury są nie tylko w domach, nie tylko w piwnicach, lecz głównie na zewnątrz, tak, i tam należy zacząć działać.
A to panie Robercie, dużo szczurów w mieście jest w Szczecinie w ogóle? Duży problem?
Bardzo dużo osób do mnie dzwoni. No ja nie mogę jako osoba prywatna, jako firma, nie mogę wykonywać monitoringów na zewnątrz, na osiedlach, tak? Gdyż no, takie rzeczy wykonuje się poprzez spółdzielnie, wspólnoty, tak?
Musi być zlecenie, uprawnienie tak. Do działania, wtedy
dokładnie.
Dokonuje się monitoring. Jak on wygląda, ten monitoring?
No rozkładamy karmniki deratyzacyjne przede wszystkim, tak? Poprzez to, ile tej trutki w karmniku jest zjedzone, jesteśmy w stanie określić, jak duży jest problem.
Mhm. Jak długo trwa monitoring? Czyli po prostu sprawdzacie, czy szczury reagują na trutkę. Jeżeli trutka znika, znaczy mamy problem.
Tak, ale przy okazji, jak trutka znika, to temu problemowi jakby też zapobiegamy, bo po zjedzeniu takiej trutki szczur zdycha, nie?
Mhm. No dobrze.
Po kilku dniach.
Jak długo trwa monitoring, a później już sama deratyzacja? Jaki to jest długi proces?
No przede wszystkim trzeba by było zacząć tutaj od biologii i zachowania szczurów, tak? Trzeba wiedzieć, jak wygląda rozwój szczura, tak? Ile szczurów rodzi się, ile trwa ciąża, po ilu tygodniach, powiedzmy, szczury stają się samodzielne, po jakim czasie dojrzewają płciowo, tak?
Mhm.
Dzięki temu też... No, musimy działać, możemy.
Dobrze, panie Robercie, powiedział pan, że jednak zarządcy, wspólnoty mieszkańców reagują i zlecają takie deratyzacje, ale robią to po kosztach i z pana obserwacji tego rodzaju deratyzacje tanie nie do końca są skuteczne, tak? Dobrze rozumiem?
Nie mają sensu, tak uważam.
Tak?
No mówię, no takie coś przede wszystkim robi się z bezpieczeństwem dla innych ludzi, dla zwierząt, tak? A przede wszystkim dla dzieci, nie? W momencie, jak taka trutka w piwnicy jest rozłożona na jakimś tam papierowej tasce czy czymś takim, dziecko to weźmie, ugryzie, zje, tak? I mamy problem, nie?
Mm, no dobrze. Jakie to są koszta w ogóle? To orientacyjnie, no trudno, bo mi nawet trudno sobie wyobrazić, ile to może kosztować.
Tak?
To są tak naprawdę takie oszczędności, że nie wiem, rzędu kilkanaście tysięcy złotych trzeba wydać na deratyzację, więc zarządca robi przetarg, szuka najtańszego, no i znajdzie takiego, który zrobi to za pięć.
Tak. No powiedzmy, no tak to wygląda, tak? Z reguły, tak jak już mówiłem, wspólnoty, spółdzielnie działają na zasadzie przetargów i przetarg wygrywa firma bądź, nie wiem, osoba, która da najniższą cenę, nie? No a no koszta są, tak? Trutka, co prawda, powiedzmy, jak kupujemy w hurtowni, nie jest jakoś mega droga. Karmniki już coś kosztują, tak? Za samo rozstawienie, powiedzmy, można to zrobić w formie leasingu, można kupić te karmniki i one są już jakby na własność czy wspólnoty, czy spółdzielni, tak? I my to rozstawiamy i przyjeżdżamy i wykonujemy monitoring, nie? Mm-hmm. No to są koszty rzędu kilkuset złotych, tak? No w zależności od tego, jak...
Monitoring kilkaset złotych, tak?
Tak.
To nie są duże pieniądze.
To nie są duże pieniądze, tak? Tylko, że zazwyczaj przetargi są wykonywane na ogół jakby usług z branży DDD, czyli usuwanie...
Wszystko naraz.
...szerszeni, zgadza się, tak? Czy karaluchy, czy pluskwy. Więc tutaj jest pewna składowa. I kto da mniej, ten wygrywa, ale no jakość tych usług często jest kiepska, nie?
No dobrze, teraz bardzo ważne pytanie. Czy tutaj do akcji może wkroczyć sanepid, gdyby na przykład zarządca bądź wspólnota mieszkańców odmawiała takiej deratyzacji? Ktoś ma problem, jeden, dwóch mieszkańców, ma problem. A propos właśnie, to mogą Państwo zobaczyć zdjęcia na naszej stronie internetowej. Naprawdę przypomina się całkiem sympatyczny zresztą film Ratatuj. Proszę zerknąć. Panie Robercie, czy mamy jakieś narzędzia, ktoś, kto zmaga się z plagą szczurów, czy ma takie narzędzie, żeby jednak zmusić wspólnotę mieszkańców do działania i zarządcę?
Ja myślę, że jak najbardziej. Jest od tego sanepid, tak? Tylko że sanepid sam z siebie nie przyjdzie i nie będzie kontrolował akcji deratyzacyjnych z tego względu, że jest coś takiego jak protokół i te protokoły bodajże wysyła się do spółdzielni wspólnot, tak? Po wykonaniu, jakby po realizacji usługi. I sanepid może poprosić o protokół, tak? Jako potwierdzenie, że dana usługa została wykonana. Natomiast jeżeli usługa jest wykonana źle bądź nieprawidłowo, to ludzie mogą zgłosić do sanepidu. Mhm. Wtedy sanepid musi przewykonać taką kontrolę jakby, nie?
Pan Robert z firmy deratyzacyjnej. Panie Robercie, dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
No to kolejna sanepid. Pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu. Dzień dobry Pani Małgorzato, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, czy sanepid może interweniować? Ktoś stwierdza u siebie obecność szczurów, nie bardzo wspólnota mieszkańców ma ochotę na to, żeby zareagować.
No tak, przede wszystkim jakby tak jak już pan powiedział, że jakby ta wspólnota, spółdzielnia i tak dalej, to jest ten pierwszy krok, gdzie powinniśmy najpierw zgłosić, ale rzeczywiście, jeżeli to nie przynosi jakiegoś rezultatu, to taką interwencję można zgłosić do inspekcji sanitarnej i my przyjmujemy, weryfikujemy takie zgłoszenie i jest przeprowadzana kontrola. Kontrola dotyczy części wspólnych bądź w tym miejscu, gdzie ktoś zgłosił, że te szczury występują. Sporządzany jest protokół, no i rzeczywiście przekazywany jest albo do wspólnoty, albo do spółdzielni. I my jako inspekcja sanitarna możemy nałożyć decyzję na to, żeby na przykład przeprowadzić taką deratyzację. Samej deratyzacji my nie przeprowadzamy, my jakby dajemy nakaz, że spółdzielnia bądź wspólnota taką deratyzację musi wykonać i później sprawdzamy, czy to zostało przeprowadzone.
Mhm. Zdarzają się takie akcje sanepidu?
Takiej kontroli?
Takiej kontroli, tak. Macie zgłoszenia, tak. Kontrolujecie, tak?
Tak, oczywiście. No jakby też nie tak dawno również rozmawialiśmy tutaj chyba w temacie szczurów w Szczecinie, więc takie rzeczy się zdarzają i takie kontrole też są przeprowadzane. Trzeba też pamiętać, że tutaj na przykład w przypadku, nie wiem, jeżeli to jest wspólnota, to taką decyzję otrzyma każdy właściciel mieszkania, bo tutaj jest jakby troszeczkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, a inne wspólnoty i na przykład w takiej wspólnocie dostaną wszyscy mieszkańcy, że muszą tą deratyzację wykonać. Więc ten zarządca w ich imieniu będzie musiał to wszystko wykonać.
Czyli wspólnota mieszkańców musi się zebrać, wtedy muszą spisać jakieś polecenie dla firmy zarządzającej, która to po prostu wykona i tyle, bo ma taki obowiązek.
Tak, jakby zatrudnić firmę, po prostu muszą zatrudnić tą firmę deratyzacyjną i wykonać tą decyzję. Sprawdziłam też, że uchwała Rady Miasta Szczecin mówi o deratyzacji. I teraz zbliża się ten sezon deratyzacyjny, bo on trwa od 15 października do 31 października, więc na jesień też miasto przeprowadza deratyzację. Więc to też wydaje się takim dobrym momentem właśnie, żeby przypomnieć spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, żeby tą deratyzację wykonywać na bieżąco.
Pani Małgorzata Kapłan, a zatem sanepid, to jest bardzo dobry adres. Tutaj akurat mieszkańcy tych kamienic przy Heleny i Naruszewicza, ale może także inni zainteresowani, jeżeli są jakieś problemy, to sanepid chętnie pomoże, tak?
Tak, jeżeli ktoś ma jakąś interwencję, zawsze można skorzystać i skontaktować się z nami.
Pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu, bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie.
Dziękuję również.
Dziękuję również. Z panem Robertem jeszcze przed programem trochę dłużej porozmawiałem na temat szczurzego problemu w naszym mieście i jest problem poważny. Miasto Szczecin wyróżnia się pod tym względem na tle innych miast, ale nie dlatego, że jesteśmy bardziej niechlujni, że tak powiem, bo wiadomo, że szczury gdzie się bardzo chętnie lęgną i zakładają swoje siedliska, no tam, gdzie jest dużo pożywienia. A zatem dbajmy o porządek. Trzeba nie wyrzucać żywności, nie śmiecić, nie pozwalać na to, żeby coś tam się walało przy śmietnikach, bo to jest po prostu zaproszenie dla całej rodziny, która bardzo szybko potrafi się rozrosnąć. Ale jeszcze jest drugi wątek szczeciński, a mianowicie szczury lubią i potrzebują dużo wody. A Szczecin to, jak wiadomo, floating garden. Zatem mamy szczególne tutaj położenie i szczególne wyzwania, jeżeli chodzi o szczury, więc proszę na to uważać. Przede wszystkim nie dopuszczamy do tego, żeby się rozpanoszyły w naszej kamienicy. Wspólnota mieszkańców, zarządca, jeżeli to nie pomaga, to sanepid i porządna firma deratyzacyjna. I jeszcze o szczurach zatelefonowała do nas słuchaczka ze Zdrojów.
Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchając audycji, że jest rozpowszechnienie szczurów. Tak, mieszkam w Zdrojach, przy ulicy Winogronowej i też jest. Kiedyś weszłam i w garażu mam szczura. Zaczął mi tam wszystko wygryzać. Nie mogłam się z tym uporać. No w tej chwili już go nie ma, bo widocznie przy otwieraniu mógł wylecieć. Ale się zaczęła. No nie wiem jak to określić, ale w każdym bądź razie nie było tak długo. Teraz z powrotem. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Te ogólne rady, które podałem przedtem, to proszę z nich skorzystać. Także rady pana Roberta i pani Małgorzaty Kapłan. Teraz z nami jest pani Grażyna Szotkowska, prezes szczecińskiego TBS-u. Dzień dobry pani Grażyno, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przypomnimy telefon od naszej słuchaczki, która jest mieszkanką TBS-u właśnie.
Mam lat 81, jestem niewidomo, nawet głucho niewidomo. Interesuję się audycją, która będzie omawiała sprawę wykupu mieszkań z TBS-u. Nie wiem, czy mam czekać. Zadzwonicie państwo, no po prostu nie ten rocznik, żeby się we wszystkim zapoznać w nowościach.
Przypomnieliśmy ten telefon, proszę uważać teraz, jeżeli pani słucha. Jeżeli nie, to nasz program będzie dostępny w internecie, a zresztą możemy nawet powtórzyć najważniejsze informacje w następnych programach, więc proszę słuchać teraz. Pani Grażyno, czy w ogóle istnieje możliwość wykupu mieszkań w zasobach STBS?
Prosto zadał pan pytanie, ale na to pytanie nie jest prosta.
Nie ma prostej odpowiedzi.
Dobrze. Nie ma prostej odpowiedzi. Powiem dlaczego. Dlatego, że możliwość wykupu mieszkań uzależniona jest od źródeł finansowania inwestycji, którą TBS zrealizował w latach poprzednich. I na przykład, jeżeli była to inwestycja z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który został zlikwidowany w 2009 roku, to zmianami przepisów prawnych została wtedy wprowadzona możliwość prywatyzacji, ale ona wymagała szczególnych, spełnienia bardzo rygorystycznych warunków i ona nadal istnieje i nadal funkcjonuje. Natomiast wszystko zależy od właściciela, czyli jeżeli właściciel TBS-u w przypadku naszej spółki Gmina Miasto Szczecin podejmie decyzję o możliwości prywatyzacji, to taka prywatyzacja będzie następowała. Natomiast istotne są warunki. Nie każdy nasz klient, najemca mieszkania wybudowanego przez TBS, będzie mógł się ubiegać o kupno, dlatego że dotyczy to wyłącznie tylko osób, które partycypowały w kosztach budowy mieszkań. I dzisiaj, na dzień dzisiejszy, TBS spłacił zaciągnięty kredyt na realizację danej inwestycji. I to jest szczegółowo opisane w przepisach prawnych. Kto, kiedy i na jakich warunkach i po jakim czasie. Dzisiaj fizycznie żadna z naszych zrealizowanych inwestycji, a także przejętych przez nas w ramach łączenia z TBS-em Prawobrzeże, nie spełnia podstawowego warunku, czyli kredyty nie zostały jeszcze spłacone. Tak? Mhm. Myślę, że ten czas niedługo się zbliża i wtedy będziemy się zastanawiali, czy na pewno nasz właściciel, gmina miasto Szczecin, będzie chciała prywatyzować te mieszkania wybudowane w systemie partycypacji i na warunkach określonych wynikających z przepisów ustawy, bo jeden z rozdziałów ustawy reguluje taką możliwość. Natomiast w przypadku mieszkań wybudowanych w okresie późniejszym z finansowaniem zwrotnym, to jest bezwzględny zakaz prywatyzacji tego typu mieszkań i nie ma tu znaczenia, czy ktoś brał udział w kosztach budowy poprzez partycypację, czy nie brał. Trzeba też brać pod uwagę, że w tej chwili w resorcie, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają bardzo intensywne prace związane z mieszkaniami społecznymi. I jednym z tematów jest też sprawa prywatyzacji. I z tego, co mi nieoficjalnie wiadomo, to generalnie założenie jest takie, że mieszkania wybudowane z udziałem środków publicznych nie będą mogły być prywatyzowane, bo taka jest istota mieszkań przeznaczonych na wynajem, których dzisiaj jest bardzo, bardzo potrzeba. Przykładem takim, jaka jest olbrzymia potrzeba mieszkań przez nas budowanych, to są nasze oferty mieszkań na wynajem, tych, które uzyskujemy z rynku wtórnego, czyli komuś wypłaciliśmy partycypację, oddaliśmy tą partycypację w pełnej kwocie należnej wynikającej z przepisów prawa i od następnego naszego klienta bierzemy taką samą partycypację w takiej samej identycznej wysokości, jaką żeśmy wypłacili. I tutaj zainteresowanie takimi mieszkaniami, które można od razu wynająć w systemie partycypacji jest olbrzymie. Panie redaktorze, ja z podziwu wyjść nie mogę, że czasami wpływa 40 wniosków na bardzo dobre lokalizacje, a tylko jedna osoba może się cieszyć, że na danej lokalizacji będzie mieszkała. Więc sprawa prywatyzacji jest sprawą skomplikowaną, ale przez nas musimy się z nią jakby zmierzyć. Wszystko będzie zależało od tego, gdzie jest dane mieszkanie i dany najemca, czy był partycypantem, czy spłacił kredyt. I to wszystko będzie indywidualne podejście do poszczególnych lokalizacji, nie chcę powiedzieć budynków, bo bezwzględnie osoby, które zostały wskazane przez miasto i płaciły tylko kaucję, nie będą mogły kupić wynajętych w ten sposób mieszkań.
Pani Grażyno, ja z dużą uwagą słuchałem i mogę przyznać w jednym rację. To naprawdę jest skomplikowane. A co możemy powiedzieć naszej słuchaczce? W jakiś prosty sposób wytłumaczyć, czy będzie taka możliwość, bo jak rozumiem, w tej chwili w całym Szczecinie, we wszystkich zasobach takich możliwości nie ma, ponieważ nie zostały jeszcze spłacone kredyty, tak upraszczając, tak?
Upraszczając tam, gdzie są partycypanci.
Tak.
Słuchaczce trudno wprost odpowiedzieć, bo ona za mało przekazała informacji. Mhm. Pierwsza informacja to jest taka, czy partycypowała w kosztach budowy mieszkania. To jest podstawowa informacja. Tak?
Dobrze.
I kiedy partycypowała?
To jak długo?
W datach? Nie. Kiedy nie? Wpłaciła partycypację?
Rozumiem.
W jakim okresie czasu? W którym roku? To jest druga informacja. I trzecia informacja jest ważna. Czy kredyt na tej lokalizacji został spłacony, czy nie, to wtedy ewentualnie...
Otwiera się możliwość.
Możliwość,
ewentualnie,
ale generalnie,
tak.
Ewentualnie, ale miasto Szczecin podjęło decyzję w ramach wewnętrznych uregulowań prawnych, że na dzień dzisiejszy nie prywatyzuje mieszkań wybudowanych także w systemie partycypacji, co jest oczywiście zgodne z przepisami.
Mhm. Dobrze, pierwsza ważna informacja, którą musi słuchaczka przekazać, czy partycypowała? Kiedy?
To jest.
Tak, rozpoczęła się ta partycypacja. Trzy. Czy już zakończył się ten proces spłaty zadłużenia, tak? Dobrze zrozumiem?
Tak.
Tak?
Tak.
I czwarte, czy gmina pozwoli na wykup tego mieszkania?
Na dzień dzisiejszy wszystkie mieszkania wybudowane ze środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i z finansowania zwrotnego na dzień dzisiejszy są wyłączone w prywatyzacji.
Ale wyłączone na poziomie gminy? Na poziomie
tak,
miasta,
nie na poziomie gminy, na poziomie wewnętrznych uregulowań prawnych naszej spółki, czyli zgromadzenia wspólników.
Rozumiem. Czy to się może zmienić?
Może, ale na dzień dzisiejszy takiej woli nigdy jeszcze jak do tej pory nie usłyszałam.
A woli kogo?
Woli właściciela zgromadzenia wspólników.
Mhm. No dobrze, pani Grażyno, dziękuję za te informacje, chociaż chyba nie są dla tych, którzy chcieliby stać się właścicielami tych mieszkań, partycypowali w kosztach wybudowania tych mieszkań. Spłacone zostały już kredyty, więc właśnie dalej płacą dosyć wysokie czynsze, prawda, w mieszkaniach STBS?
Różne płacą czynsze w zależności od tego...
Ale już nie ma tego składnika partycypacyjnego, tak?
Nie. Panie redaktorze, czynsz to jest czynsz, a partycypacja to jest partycypacja. Tak. To są dwie od siebie niezależne sprawy. Natomiast powiem panu tak, dla przykładu panu powiem. Partycypacja jest świetną lokatą środków finansowych, bo ostatnio wypłacaliśmy partycypację, którą osoba nabyła w 2019 roku i teraz wypłacaliśmy miesiąc temu, to 100% na tym zarobiła, czyli jak wpłaciła, powiedzmy sobie, bo dokładnie danych nie pamiętam, 40 tam parę tysięcy, to otrzymała 80 tysięcy, więc dla klientów naszych wpłata partycypacji jest świetną lokatą środków finansowych. Poza tym są to środki dziedziczne, czyli pokolenia następne dziedziczą te środki i też wysokości wyliczanej zgodnie z przepisami prawa. Natomiast inny taki przykład z 2006 roku partycypacja, bo my wypłacamy, nie czekamy rok czasu, tylko wypłacamy możliwie jak najszybciej. To proszę, panie redaktorze, tam było...
2006 rok, 19 lat temu, tak?
Tak, tam było też niespełna...
Ile można było procentowo?
No, proszę pana...
Dobrze, pani Grażyno, zostawmy...
I może powiem, bo to też jest ważne dla naszych klientów. Było niespełna 50 tysięcy, do wypłaty wyszło 150.
Mhm. Pani Grażyna Szotkowska, prezes STBS. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Musimy kończyć. Jutro po 12:00 Janusz Wilczyński państwa powita. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.